W studio na zwykłą rozmowę zaprosiłem dzisiaj pana Dawida Gunia. Będziemy mówić o Bitcoinie. To proszę powiedzieć, co to jest Bitcoin?
Witam serdecznie. Bitcoin jest nową wizją waluty. Jest to waluta cyfrowa, czyli występująca w internecie, tylko i wyłącznie w internecie. Czym jest Bitcoin? Bitcoin został stworzony przez pana pochodzenia japońskiego o imieniu Satoshi Nakamoto. W 2009 roku cała koncepcja została opracowana, jakby dokończona i wprowadzona w sieć, czyli internet.
Może ja przeczytam informację, którą znalazłem w Wikipedii, bo Wikipedia jest największą encyklopedią na świecie w tej chwili i najbardziej chyba taką na czasie. Bitcoin jest cyfrową walutą stworzoną w 2009 roku przez Satoshiego Nakamoto, to właśnie słyszeliśmy przed chwilą. Nazwa odnosi się także do używającego ją otwartoźródłowego oprogramowania, które zaprojektował chyba Satoshi Nakamoto też, tak? Oraz sieci peer-to-peer, którą formuje. To już brzmi tak nieciekawie. Bitmonety mogą zostać zapisane na komputerze osobistym w formie pliku portfela lub przetrzymywane w prowadzonym przez osoby trzecie zewnętrznym serwisie zajmującym się przechowywaniem takich portfeli. Czyli te bitmonety to mamy na swoim komputerze osobistym, tak?
Tak.
Ich nie ma, one są wirtualne.
Tak, oczywiście.
A co się stanie, jeśli nasz komputer zginie albo zepsuje się?
Właśnie.
Pieniądze nam też przepadają.
To jest ryzyko nowej waluty. Jeżeli będzie pan miał zapisane bitcoiny, czyli tą nową walutę na swoim na przykład pendrive'ie, na swoim nośniku jakimś pamięci, czy nawet na komputerze, dysku twardym komputera i nie zrobi pan tak zwanego backupu, czyli kopii zapasowej, to może mieć pan duży problem w momencie awarii usterki, czyli to tak jakby pan zgubił swój portfel ze swoimi pieniędzmi.
No, to jest poważny problem, tak? Zwłaszcza, że tam są wszystkie moje bitcoiny w tym portfelu, jak gdyby, tak?
No, jeżeli w jednym portfelu trzyma pan wszystkie, to tak jest fakt.
Aha, czyli można kilku trzymać, można mieć kilka, na ogół się ma już chyba kilka komputerów, tak? I to domowy komputer do pracy.
Tak, tak. Nawet można sobie kilka pendrive'ów kupić, czy jakichś dysków przenośnych i tam trzymać swoje bitcoiny. Również można je trzymać na kantorach, czy jakichś bankach, czy nawet na poczcie. Czy nawet na poczcie jako załącznik.
Aha, czyli na pendrive'ie też można, tak, trzymać? Czyli to też taki portfelik właściwie może
tak,
być.
Tak, tak. No, Bitcoin jest tak naprawdę kodem źródłowym, takim plikiem skonstruowanym z kodu zero-jedynkowego. Może sobie go pan zgrać na pendrive, może go pan przesłać do serwera poczty i tam może on zostać przechowany cały czas. Może tam być. Jednak zagrożenie jest w momencie, kiedy pan na przykład ma wszystkie bitcoiny na jednym pendrive'ie, czego nie polecam, i zgubi pan ten pendrive albo zostanie uszkodzony.
No ale to tak rzeczywiście, jakbyśmy wszystkie pieniądze mieli w jednym portfelu, prawda? Mm-hmm. Więc to też trochę logicznie, że trzeba to umieć tym jakoś zarządzać. To jest wada, powiedzmy, tej nowej waluty, ale odmiennie, czytam dalej Wikipedię, niż w przypadku większości walut, Bitcoin nie opiera się na zaufaniu względem centralnego emitenta. Bitcoin używa zdecentralizowanej bazy danych rozprowadzanej pomiędzy węzłami sieci peer-to-peer do przechowywania transakcji oraz kryptografii w celu zapewnienia podstawowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak upewnienie się, że bitcoiny mogą być wydane tylko raz przez osobę, która je posiada w danym momencie. Czyli właśnie, nie ma centralnego emitenta, bo każdą walutę emituje jakiś rząd, jakieś państwo, i ona ustala kurs, tak, może więcej wyprodukować po prostu tych monet, tych papierków, i w ten sposób powstaje inflacja. Jak potrzebuje państwo, to dodrukowuje i w ten sposób popada w poważne problemy, tak jak niektóre państwa popadają, związane z inflacją. Natomiast tutaj nie ma centralnego emitenta. Co w takim razie, skąd się biorą bitcoiny? jak nie ma emitenta, nikt ich nie emituje.
Zgadzam się. Najlepszym przykładem ostatnio są Stany Zjednoczone, które sobie oficjalnie mogły doemitować trochę zielonych, teraz już niebieskich. Więc generalnie na jakiej zasadzie to polega? Na takiej zasadzie prostej, że generować bitcoiny mogą użytkownicy Bitcoin, czyli osoby posiadające komputer i niejako sprzęt do generowania, ponieważ zwykły komputer przeciętnego zjadacza chleba nie wystarczy do wygenerowania tak zwanych bitcoinów. Bitcoiny zostają przydzielone osobie, która poprzez swoją moc obliczeniową, czyli moc swojego komputera, zdoła rozwiązać blok. Blok trudności, czyli skomplikowany obliczeń. W tym momencie takiej osobie zostanie z systemu przydzielony blok 50 bitcoinów, bo tyle dostaje się jako niejako nagrodę za rozwiązanie bloku.
Mhm. Czyli dostajemy wynagrodzenie za pracę naszego komputera, tak?
Dokładnie. Zaprzęga pan swój komputer do pracy. Komputer pracuje, nie strajkuje, no chyba, że jest jakaś usterka.
Czyli rozumiem, że musimy udostępnić na te obliczenia swój komputer, tak? I to długo trwa, to jest jakieś skomplikowane te obliczenia są. Co to jest?
Tak, no to już jest stricte techniczna akurat sprawa, ale generalnie tak, komputer wykonuje określoną ilość obliczeń i ta ilość obliczeń zależy właśnie od tego, czyli ta moc obliczeniowa zależy od tego, jak szybko uda się panu rozwiązać ten blok, czyli niejako wzmocnić cały system Bitcoin, ponieważ poprzez tę pana moc obliczeniową niejako zaszyfrowuje pan cały system, czyli należy pan do całego systemu Bitcoin użytkowników. Wszystkie transakcje, które mają miejsce w danym momencie, pan weryfikuje jako cyfrowy górnik i przesyła dalej do informacji, czyli jeżeli użytkownik A chce przesłać użytkownikowi B bitcoiny, to w tym momencie musi zostać ta transakcja potwierdzona przez osobę trzecią, czyli niejako przez komputer, który w tym momencie kopie monety, czyli niejako komplementuje bloki, te informacje, które zostają przesłane.
Czyli ten podpis składany jest na komputerze jakiejś osoby trzeciej, której nie wiadomo kogo, tak? Właściwie to jest w sieci.
Dokładnie. Ta osoba trzecia weryfikuje tą transakcję, którą pan wykonuje w danym momencie, co daje możliwość bezpieczeństwa pana transakcji i oczywiście zabezpieczenie przed oszustwami.
No dobrze, ale to znaczyłoby, że jak gdyby wartością bitcoina jest obracanie bitcoinem? No bo bitcoiny się płaci za to, że się szyfruje bitcoiny, tak? Ja myślałem, że to jest zlecenie jakieś takie na zasadzie, że ktoś potrzebuje dużej mocy obliczeniowej i rozwiązuje jakieś swoje zadania w ten sposób i używa mojego komputera do tego, a w zamian za to mi płaci.
Nie, generalnie to by było de facto nie do końca legalne, ponieważ ktoś by mógł, na przykład jakiś haker, tak, już tak dywagując, mógłby sobie pomyśleć, że no dobrze, ja chcę przełamać powiedzmy system bankowy jakiegoś banku, czego oczywiście nie polecam i nie propaguję, ale mógł sobie coś takiego wymyślić i wtedy zebrać określoną ilość użytkowników, która będzie mu pomagać jakby przełamać kod, bo wszystko tutaj odbywa się na oczywiście mocy obliczeniowej. W tym przypadku nie może dojść do takiej sytuacji z racji tego, że Satoshi Nakamoto wymyślił sobie algorytm, który będzie automatycznie przydzielał panu te 50 bitcoinów za rozwiązanie bloku tematycznego, czyli określoną ilość rozwiązań, które wykona pana komputer za pomocą mocy obliczeniowej. Do tego są wykorzystywane karty graficzne z racji tego, że mają dużo większą moc obliczeniową niż zwykła jednostka CPU, czyli naszego komputera stacjonarnego.
Rozumiem, czyli za tą usługę dostajemy 50 bitcoinów, tak? Jednorazową jakąś paczkę, tak?
Jeśli jest pan tak zwanym cyfrowym górnikiem, to dostaje pan za rozwiązanie jednego bloku tematycznego 50 bitcoinów, co powiem szczerze, w tym momencie nie jest już takie łatwe, ponieważ ta moc stale rośnie, cena bitcoinów, powiedzmy od czerwca, spadła. Więc generalnie już nie jest tak łatwo rozwiązać jeden taki blok, co spowodowało, że określona ilość użytkowników, którzy mają mniejsze, powiedzmy, zasoby kart graficznych czy mocy obliczeniowej, jak już to nazywamy, zebrała się razem i stworzyli tak zwane pole, czyli w tak zwanym polu oni mogą sobie generować razem, tworzyć większą łącznie moc obliczeniową i oczywiście rozwiązując jako grupa jeden blok, dostając 50 bitcoinów, zostanie on przydzielony wprost proporcjonalnie do udzielonej grupie pomocy tej oczywiście.
No rozumiem, czyli to jest, powiedzmy sobie, zarabianie bitcoinów, tak?
Zarabianie bitcoinów.
Natomiast no powiedzmy, że ja bym chciał kupić, mówi pan, że staniały bitcoiny, tak. To znaczy, że można je teraz taniej kupić, tak, jeszcze?
Tak, oczywiście, tak jak w rynkach finansowych mamy hossę, bessę, może pan zarabiać na bitcoinach, może pan zarabiać bitcoiny, zarabiać na bitcoinach, jak można zarabiać na bitcoinach.
Znaczy nie, ja bym chciał kupić bitcoiny, czyli jak to zrobić?
Może pan kupić poprzez, może pan się ogłosić w sieci, tak? Może się pan ogłosić w sieci, że ja chcę zakupić.
No ale w sieci, to jest takie dosyć duże pojęcie. Co
tak,
to znaczy,
czyli może
sieci,
pan
gdzie?
Na przykład na Allegro, może pan na forach internetowych, może pan również na tak zwanych kantorach, czyli miejscach, gdzie możemy zakupić sobie bitcoiny i konkretnie...
Że tak, przyjmuje zapłatę w bitcoinach, tak?
Tak, kupuje pan sobie takie... bitcoiny, wejdzie sobie pan na taki kantor. Oczywiście na końcu tej audycji podam informację, na jakich kantorach można sobie zakupić takie bitcoiny. Tych kantorów jest na całym świecie już bardzo dużo, powiem szczerze, chyba około 50, co daje właśnie tą jakby moc całej idei, że ludzie z całego świata są zainteresowani takim tematem. Czyli wchodzi sobie pan na taki kantor, wpłaca pan złotówki w przypadku Polski czy jakieś inną walutę i zakupuje pan bitcoiny. Zakupuje pan bitcoiny od innego użytkownika, który chce panu sprzedać te bitcoiny.
No to tak momencie, normalnie jak w kantorze.
Tak, ma pan bitcoiny, może je pan sobie wypłacić.
No dobrze, a proszę mi powiedzieć, to dlaczego tanieje w tej chwili bitcoin? Na początku była jakaś duża hossa, prawda? Tak jak z nowinką, jakąś z nowością zawsze się dzieje, że ludzie się interesują tym, no ale potem pojawiają się różne negatywne opinie, sygnały jakieś, które mogą tutaj coś podburzyć zaufanie do takiej nowej nowinki, nawet do takiej waluty, prawda? I to wynikało z tego właśnie, czy z czegoś innego?
Czy ja podchodzę tak spokojnie jeszcze do waluty, z racji tego, że faktycznie rynek jest uwarunkowany tylko prawem popytu i podaży, czyli jeżeli jest określona ilość użytkowników, którzy chcą za cenę X kupić te bitcoiny i jest określona ilość użytkowników, która chce za cenę Y sprzedać te bitcoiny, to w tym momencie transakcja może dojść do skutku. Bitcoin oczywiście spada w tym momencie na wartości, z racji tego, że moc wykopania tych bitcoinów jest coraz, powiedzmy, większa. No i niejako oczywiście, jak każdy projekt nowy ma swoje wzloty, upadki, mam nadzieję, że się obroni i dalej będzie.
Ktoś napisał, że to jest taka ciekawostka jak język Esperanto, który został wymyślony swego czasu jako język uniwersalny, łatwy do nauczenia się przez wszystkie narodowości posługujące się różnymi językami. No i psychologowie stwierdzili, że faktycznie tak jest, że Esperanto rzeczywiście jest takim językiem, który łatwo byłoby operować wszystkim różnym językom, nauczyć się go, ale on tak naprawdę nie zajął nigdy funkcji takiego międzynarodowego języka. No pełni tą funkcję, ale tak raczej honorowo bardziej niż faktycznie. Faktycznie angielski stał się takim językiem międzynarodowym w tej chwili. No i niektórzy wróżą, że właśnie z bitcoinem będzie podobnie, że będzie to taka waluta, która tam no jest fajna, niby przydatna, ale tak naprawdę mało kto z niej korzysta. No i też tutaj mam takie pytanie, bo nie ma centralnego emitenta, ale są emitenci, którzy tworząc tę moc obliczeniową, prawda, wytwarzając, no to wyobraźmy sobie, że ja mam teraz taki naprawdę olbrzymi komputer i wyprodukowałem tych bitcoinów milion. Mhm. Prawda? Tyle tych paczek, tyle takim jestem dobrym górnikiem, że zrobiłem ich milion. No i jak je wrzucę na rynek, to cena tego bitcoina spadnie, prawda? Czyli to też będzie tutaj działać prawie jak emitent.
Prawie jak emitent.
Mhm. Ale nie ma takiej mocy obliczeniowej, tak? Czy jest ograniczenie jakieś w tej kwestii? Czy to właśnie ograniczeniem są mocy komputerów
osobistych? No nawet idąc dalej, będzie pan miał ten milion tych bitcoinów i co pan zrobi z tymi bitcoinami? Musi je pan sprzedać, tak? Mhm. Może pan chwilę zachwiać rynek, tak? No tak jak mamy spekulacje, powiedzmy na euro, czy na dolarze, czy na innych walutach. No ale ilość użytkowników w tym momencie już jest tak duża, że powiedzmy ta pana spekulacja będzie chwilowa, po czym jeżeli pan sprzeda te bitcoiny, no to one się już rozproszą, tak? Rozproszą i oczywiście będą już ustabilizowane w rytmie popytu i podaży w większej ilości użytkowników. Więc tak faktycznie ma pan rację. Można prowadzić jakieś chwilowe spekulacje, czy jakieś nawet państwo już przy skrajnych przypadkach może zakupić wszystkie bitcoiny, co jest powiedzmy trochę mało prawdopodobne z racji, że ta ilość właśnie użytkowników sięga już kilkunastu milionów na świecie, co daje niejako powiedzmy troszeczkę bardziej zdywersyfikowaną możliwość
W
przypadku całego projektu.
Będę się przyglądał bitcoinowi i proponuję umówić się na kolejną rozmowę za jakiś czas. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań w sprawie bitcoina i za jakiś czas odpowiemy na te pytania. Poprosimy pana Dawida znowu, żeby pojawił się w studiu i odpowiedział. Ale dzisiaj chciałem się jeszcze dopytać o radio, o którym rozmawialiśmy. Dzisiaj pan mi powiedział o tym, że powstało radio Bitcoin, tak? Czy jak ono się nazywa? Jeszcze tutaj w tej chwili nie pamiętam.
Tak, radiobitcoin.com, które skupia, ma ideę skupiać opinie ekonomistów, powiedzmy analityków, osób, które są specjalistami niejako w zakresie ekonomii, czy nawet walut, które będą informować tak naprawdę obiektywnie, jak ten cały system się rozwija, w jakim kierunku, czy jest to bezpieczne, jak można unowocześnić to, ponieważ tak naprawdę no to nie jest waluta państwa, to nie jest waluta wymyślona przez jakiś kraj. To jest waluta społeczeństwa, czyli nas wszystkich, jeżeli będziemy chcieli uwolnić się od banków, czy nawet przelewać właśnie znajomemu pieniądze mailem i będziemy do tego dążyć, to myślę, nie będzie to problemu, tak jak mieliśmy kiedyś listy. Można było do Afryki wysłać list i mógł sobie iść kilka miesięcy, tak? A w tym momencie wysyłamy maila i jest on w przeciągu kilku sekund u naszego przyjaciela, przykładowo w Afryce. Mhm.
No i znalazłem tutaj podcasty, to co mnie bardzo interesuje, czyli audycje, które są umieszczone na stronie internetowej, można sobie je pobrać i odsłuchać. Brakuje im tylko jeszcze pliku RSS, żeby tak naprawdę były podcastami, ale to ja tutaj postaram się coś podpowiedzieć i może uda się, żeby te podcasty stały się dostępne też poprzez plik RSS, poprzez subskrypcję.
No będzie nam bardzo miło, jeśli możemy liczyć na taką pomoc.
Oczywiście. Ja bardzo chętnie audycję naszą dzisiejszą też można wykorzystać w tym radiu, jeśli się przyda, bo to są takie zupełne podstawy, to o czym mówiliśmy dzisiaj. Ale myślę, że od podstaw trzeba zaczynać i nie warto od razu rzucać jakichś haseł, które są zupełnie niezrozumiałe. Na razie dowiedzieliśmy się, co to jest Bitcoin, jak się go produkuje, jak można go zarobić, jak można go kupić, jak można go sprzedać, no i jaki kurs jest, to jeszcze nie mówiliśmy o tym, może jeden bitcoin to jest, zdaje się, $8 w tej chwili, tak?
Tak, coś około $8, czyli 23 zł.
Kurs można śledzić na jakiejś specjalnej stronie chyba, tak?
Tak, bitcoincharts.com, czyli
Bitcoin Charts. To wszystkie oczywiście linki znajdą się w notatkach do audycji. i tam będzie można sobie kliknąć, żeby w łatwy sposób znaleźć. To cóż, jak uzbiera nam się odpowiednia ilość pytań, to zaproszę Pana ponownie, gdzieś myślę za miesiąc może, i wtedy pomówimy jeszcze raz o Bitcoinie, już w bardziej sposób taki konkretny. Może odpowiemy na pytania i troszeczkę głębiej wejdziemy w temat.
Dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
Ja dziękuję również i wracamy do otwartego studia.